Program zrealizowano przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Dziś idziemy do obozu Akcji Bałtyckiej, na święto, na tor. Dobrze, że panie spotkałem, bo mi się pogubił. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja jestem Włodek Raszkiewicz z Radia Gdański. Spotkaliśmy się rzeczywiście w lesie, tak? Ja narastaję dróg, a panie mówią, to trzeba tą piaszczystą drogą 400 metrów. To ja się będę trzymał.
Tak, tuż nad ścinami przy zalewie.
Bo panie, można powiedzieć, tutejsze.
Tak.
To co panie tam będą robiły? Bo ja zasadzałem się na tort pod namiotem. Jeszcze nie jadłem, nie ćwiczyłem takiego czegoś.
No nie wiem, zobaczymy, czy będzie ten tort. My się zasadzamy na ptaszki, które będziemy wyciągali z sieci. No i na wykład doktora Skakuja.
A to rzeczywiście z tym tortem to żarty?
Nie wiemy. Był w programie, więc tak. Być może też będzie.
Panie ornitolożki amatorki?
Tak. Nauczycielka, zainteresowana niejako trochę.
Przyznam, że to że.
Nie, amatorsko naprawdę. Trochę się zajmujemy ptakami, liczymy tu przelatujące teraz jesienią. Zresztą ja kilka lat temu tu jako wolontariusz też na Akcji Bałtyckiej byłam i wyciągałam ptaszki. Niemniej, no...
Ja jest trochę zdziwiony, przyznam jestem. Słyszałem, że no wiele osób już teraz i w Polsce zajmuje się birdwatchingiem, takie piękne słowo angielskie, czyli obserwacją ptaków, tak? Ale słyszałem przede wszystkim o mężczyznach, mniej o kobietach.
O właśnie, o to chodzi. I mężczyźni myślą, że kobiety to przychodzą, nie wiem. Ja od trzech lat poszłam na Dni Ptaków na Mierzei. Drapolicz organizował z leśnikami Dni Ptaków 3 lata temu. I poszłam, się zaraziłam i do tej pory chodzę.
Chodzę, ale też fotografuję, tak?
Tak, fotografuję, bo na początku nie umiałam rozróżniać ptaków, więc musiałam robić zdjęcie, żeby wiedzieć, co leci. Bo do liczenia trzeba rozpoznawać, a ptaki nie są łatwe do rozpoznawania. Więc zdjęcia kupiłam fotoaparat, żeby właśnie nauczyć się rozpoznawać. No i teraz to i robię. I już rozpoznaję w miarę, więc już jest łatwo.
Jakoś tej miłości w sobie jeszcze nie mam, ale liczyłem na grzyby, że pochodzę po tym lesie, ale sucho jest, żadnych grzybów, niczego
no
nie
niestety,
ma, niestety.
Mówię. W zeszłą niedzielę trzyma ślaczki. Nie, jest za sucho, po prostu za sucho.
Ja swoimi grzybowymi osiągnięciami nie mogę się pochwalić, ale pani może się swoimi ptasimi pochwalić.
Moimi osiągnięciami.
Tak właśnie. Co jest w tym wypadku osiągnięciem? Czy to po prostu frajda sama w sobie?
To znaczy frajda sama w sobie nie do końca, ponieważ no, brałam udział w liczeniu, byłam na Akcji Bałtyckiej, robię zdjęcia ptaków, nawet w Elblągu na wystawie są moje piękne 2 zdjęcia z tego roku, byłam w Norwegii, w Finlandii na ptakach. No dosyć poważnie.
To rzeczywiście poważnie. A my poważnie zbliżamy się do obozu ornitologów. To za chwilę o tym, co oni tutaj robią. Jesteśmy w obozie od Jarka Nowakowskiego. Słyszałem, chcesz bigosu? To ja na razie dziękuję, nie jestem głodny. Czekam na tort, tak?
Tort będzie, tak. Są urodziny, to musi być tort.
No i czekam na to, żeby pójść z wami na ptaki, bo będziecie wyjmowali ptaki z pułapek.
Tak, będziemy z sieci wyjmowali, co godzinę wyjmujemy ptaki z sieci.
To czekam na to wyjmowanie ptaków, to pójdę z wami, mogę, tak?
Oczywiście, zapraszamy.
A oni, proszę państwa, cały czas dyskutują o ptakach, o przelotach, ptasik. Dzień dobry bardzo.
Hej, dobry.
I dorośli, i dzieci, to rzeczywiście u was jest jakoś tak bardzo, bardzo swojsko. Możecie o tych ptakach w nieskończoność? Wojciech Kania ze Stacji Ornitologicznej Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku.
O wszystkim można w nieskończoność przecież. Wystarczy, żebyś pasjonatem jakiegokolwiek tematu. A ptaków, kilkaset gatunków w Polsce, jest o czym gadać. A ile problemów?
Przed chwilą pan właśnie opowiadał o bocianach.
Tak, bocian każdy zna.
Każdy zna, każdy widział, ale nie widział bociana w Sudanie.
To jest ciekawa sprawa, bo nasze bociany dawniej się przyjmowało, że one sobie lecą do Afryki. Przede wszystkim bocian leci nie najkrótszą drogą, ponieważ on wykorzystuje prądy wstępujące jak szybowiec i leci lostem ślizgowym, to musi oblecieć Morze Śródziemne dookoła. Więc nasze bociany z wschodniej części Europy lecą przez Bliski Wschód, potem szukają wąskiego miejsca przy Zatoce Sueskiej i walą do Afryki, do Doliny Nilu. I przyjmowało się dawniej, że one wzdłuż tej Doliny Nilu lecą na południe, a zimować mogą od Sudanu Południowego, południowej Abisynii, aż do południowej Afryki, w całej Afryce Wschodniej. No, ale jak zaczęto zakładać radionadajniki satelitarne, to się okazało, że jak one dolecą sobie już do tego Nilu, to skręcają na południowy zachód i odbijają od tej linii Nilu na jakieś 1500-1000 kilometra na pogranicze Sudanu i Czadu, tam gdzie się teraz ludzie wyżynają niestety. I tam się zatrzymują na parę tygodni. Okazuje się, że jak mówiłem, bocian nie gromadzi specjalnych zapasów tłuszczu na wędrówkę. Tłuszcz jest paliwem. Są takie gatunki siewkowatych, które potrafią z Alaski przelecieć nad równikiem do Nowej Zelandii jednym skokiem. To jest 11 tysięcy kilometrów, 8,5 doby bez przerwy. One tam na Alasce gromadzą tłuszcz w takiej ilości, że ważą 200%, znaczy sam tłuszcz waży 100-kilkadziesiąt% suchej masy ciała. I one wędrując spalają doba za dobą, spalają ten tłuszcz, to jest ich paliwo, lecą na wysokości 2-3 tysięcy metrów. W momencie, kiedy kończy mi się zapas tłuszczu, to zaczynają wykorzystywać białko z przewodu pokarmowego, z kosmyków jelitowych. Wiadomo, że to jest olbrzymia powierzchnia, ale im nie jest potrzebny przewód pokarmowy do niczego, bo przecież niczego nie jedzą w powietrzu. Wobec tego na tych zapasach, resztkach dolatują do Nowej Zelandii. Okazuje się, że nie do północnego brzegu, ale lecą dalej jeszcze na całą Nową Zelandię, bo tam mają lepsze żerowiska. Jak wylądują, to nie jedzą, bo przewód pokarmowy to jest prosta rura, niczego by nie strawiły. Ale wtedy mięśnie piersiowe nie są im potrzebne w takim zakresie. Z silnika wyładowują to białko, przerzucają do przewodu pokarmowego, odtwarzają przewód pokarmowy i sobie tam spokojnie już żerują.
Historie właściwie magiczne.
No magiczne, no normalka. Natomiast bocian leci bez tłuszczu, bo jemu tłuszcz niepotrzebny, on jak szybowiec leci. Czeka, nie leci wcześniej rano, ani w nocy, jak wiele ptaków, tylko czeka, aż się ogrzeje ląd, leci do spiralą i potem kawałek za kawałkiem. I to otóż one w ten sposób sobie dolatują do tych południowego Sahelu, na pograniczu Sudanu i Czadu, a tam się właśnie kończy pora deszczowa i po porze deszczowej jest olbrzymia obfitość roślinności, traw i szarańczaków. I one wtedy zaczynają żerować na tych szarańczakach i dopiero wtedy gromadzą tłuszcz. A dlaczego? Dlatego, że one zimują, poczynając od południowego Sudanu do południowej Afryki, na terenach, w których pora deszczowa jest później, ale jest mniej regularna. I one teraz dopiero napierają z zapasów tłuszczu, żeby miały energię nie tyle na lot, bo tam ciągle są te ciepłe prądy, prawda, ale na przeżycie, dopóki nie znajdą sobie dobrego zimowiska. Mogą zimować już 1000 kilometrów od tego obszaru, a mogą lecieć daleko, daleko na południe, dopóki sobie coś fajnego nie znajdą, to znaczy miejsca, gdzie w danym roku były obfite opady, gdzie mają pokarm.
I właściwie to mogę powiedzieć, że dobrze, że już muszę iść na te ptaki, do tych pułapek, do tych klatek, dlatego, że tak się zasłuchałem, że zabrakło mi słów w gębie i już nawet nie potrafię zadać kolejnego pytania.
I skończyła się taśma pewnie.
Ach, co ja tam będę chodził na ptaki? Jak święto, to święto. Tu chodzi dziewczyna z rudzikiem w ręku. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Doktorantka, wolontariuszka Ola Niemc.
Tak, ja jestem też członkiem zespołu organizacyjno-naukowego Akcji Bałtyckiej. Jestem doktorantką od tego roku w powijakach, ale
skąd
tak.
Skąd rudzik, którego pokazujesz wszystkim?
Tak, no z siatek po prostu. Złapał się nam i właśnie oglądaliśmy go i był taki bardzo młodziutki, bo był cały w ciapki, nie miał tego charakterystycznego takiej rudej piersi, tylko właśnie był cały w kropeczki.
To dużo macie tych siatek tutaj?
Tych siatek mamy dużo, około 50 w sumie.
Ale to sporo, naprawdę.
Tak, dużo, dużo. I dlatego podzieliliśmy całość na 3 tak zwane obchody, czyli kontrolujemy właśnie te siatki, 3 osoby je kontrolują, żeby właśnie jak najszybciej to zrobić, żeby ptaki długo
podobno
tam nie
jest wisiło. Tak, że to nie wiem, czy najgorsze, czy najlepsze. Chyba najlepsze, bo ogrom ptaków przed wami, te jesienne
tak,
przeloty.
Tak, dokładnie. W październiku następuje ten szczyt przelotu i wtedy jest tych ptaków najwięcej. Potrafi być nawet koło 500, a w ekstremalnych przypadkach, tak jak w 2011 roku, było nawet ponad 1000 dziennie, więc to już są ogromne ilości.
Rzecz nie do ogarnięcia właściwie.
No, bardzo ciężko, ale staramy się jak możemy właśnie, żeby jak najszybciej. Mamy wtedy skrócone procedury, po prostu tylko zakładamy im obrączki, podajemy gatunek, w jaki puszczamy te ptaki. I żeby
z czego wynika to szaleństwo, że takich ludzi jak ty, tych wolontariuszy, a też naukowców, jest tu naprawdę ogrom.
No to wszystko wynika z naszej...
Proszę państwa, ja z tymi starszymi rozmawiam, bo wypada być może, ale to same młode twarze.
Tak, dokładnie, bo ponieważ to wszystko jest z miłości tak naprawdę do tych ptaków. My po prostu lubimy i nawet, chociaż ten ludzik łapie się ich po kilkadziesiąt dziennie, to my do każdego się cieszymy tak naprawdę i przyjeżdżamy tutaj, żeby być, poglądać je blisko, nauczyć się czegoś na ich temat. I tu najczęściej właśnie na każdym obozie jest tak zwany kierownik, który jest obrączkarzem i obrączkuje te ptaki i on oprócz tego uczy nas też. Oczywiście opowiada o tych ptakach, mówi nam, uczy nas jak oznaczać, jaki to gatunek, jaki wiek, jaka płeć, więc można się naprawdę dużo dowiedzieć.
Tak. Jak to było, prawdziwa miłość nigdy nie ustaje chyba.
Chyba tak, dokładnie. Chyba, no, ale też nie można przesadzić, bo wiadomo, jeżeli się siedzi na przykład cały miesiąc w październiku, gdzie jest mnóstwo ptaków, się nie wysypia, nie ma czasu na nic, to też nie jest za dobrze, ale tak przyjechać od czasu do czasu właśnie to jest bardzo dobra rzecz.
A propos października, to za wami też podobno różnego rodzaju przygody. Tu krążą opowieści o tym, jak tam kiedyś zalało obóz, jak to śnieg spadł na namioty.
Tak, dokładnie. To też jeszcze w zeszłym roku wiosną, kiedy rozpoczynaliśmy wiosenną akcję bałtycką, to musieliśmy odśnieżać miejsca pod namioty, ponieważ jeszcze to był śnieg, bo ta zima właśnie trwała tak długo. Więc to różnie bywa z pogodą i często ona nas zaskakuje w niemiły sposób. Dzisiaj
czy
akurat jest
pięknie. Czy sami przeklinacie, czy potem pozostają tylko te dobre wspomnienia, bo przygoda musi być.
Ale to też jest tak, że wraca się i potem się opowiada te historie. A pamiętasz, jak byliśmy tutaj, zalało obóz. A pamiętasz, jak byliśmy na przykład, jak był taki wielki mróz i zamarzła nam nawet woda i nie było jak herbaty zrobić, czy coś. I to są takie historie, które jak się w nich uczestniczy, to niekoniecznie może są najweselsze, ale potem się najlepiej wspomina tak naprawdę, bo to są takie sytuacje ekstremalne i to jakoś zapomina się to, że było ciężko, a pamięta się te dobre rzeczy.
A rudzik już poleciał na wolność, tak. Dołączył do innych rudzików.
Tak, tak, poleciał właśnie i tak jak wszystkie nasze ptaszki po zaobrączkowaniu, puszczamy je i lecą dalej na swoje zimowiska.
Ja przegapiłem jeden obchód, ale będzie następny.
Tak, będzie następny, będzie dokładnie...
Chodzicie co godzinę, co dwie godziny?
Co godzinę, chyba że pada, wtedy chodzimy jak najczęściej, w zależności od tego, jak często...
A jak pada nawet tak bardzo często,
tak? Bardzo często, ponieważ no, żeby, jeżeli ptak jest zaplątany w sieć i jeszcze do tego jest mokry, to wiadomo, że może mu się stać jakaś krzywda, a my po prostu nie chcemy do tego dopuścić, dlatego chodzimy jak najszybciej, żeby właśnie...
Ornitolodzy szaleńcy, z tej strony was tak. Nie znałem. Ci, którzy lubią chodzić i często chodzą w deszcz.
Tak, my bardzo często, wszystkie ciuchy nasze
bo
są mokre.
Z tymi normalnymi ludźmi to bywa odwrotnie.
No dokładnie, no to, często jak opowiadam właśnie o tym, jak jest na obozie, to ludzie się pytają, po co w ogóle tam jeździsz, marzniesz tam, jest zimno, pada, wieje, śnieg i jakieś takie historie. Dlaczego w ogóle jeździsz? Ja mówię, no właśnie, że ja sobie nie wyobrażam, żeby nie pojechać na przykład, bo to jest coś, co naprawdę lubię. Poznaje się też mnóstwo świetnych ludzi tutaj. I poznaje się też przyjaciół często, osoby, które się z którymi się spotykają już normalnie, na mieście po prostu, albo no, umawia się gdzieś, więc to jest naprawdę super, że można poszerzyć krąg swoich znajomych.
Akcja Bałtycka obchodzi 54. urodziny, czyli mamy uroczystości w lesie pod namiotem, tort, proszę bardzo, to wszystko już za chwilę, już za moment przed nami. A ty zaczynałeś karierę, bo w międzyczasie, proszę państwa, z panem tutaj naukowcem przeszliśmy na ty. W 61. roku z Akcją Bałtycką?
Akcja Bałtycka to jest taka impreza, którą wymyślił Przemek Busse, wówczas student Uniwersytetu Warszawskiego. On gdzieś miał jakiegoś krewniaka, wuja, stryja w Anglii, tam pojechał, zobaczył sieci ornitologiczne. Koniec lat 50. I przyjechał tu z ideą, żeby jakieś badania wędrówek w oparciu o łapanie ptaków, obrączkowanie i ich mierzenie.
Przepraszam, młody człowiek musi coś powiedzieć, właśnie do nas podszedł. Jeszcze jedno słowo do mikrofonu. Wdzięczne to było i piękne. Dzieci szaleją.
No i on z kolegami ze studiów wymyślili właśnie takie badania na wybrzeżu. W roku 60. przyjechali do Górek Wschodnich i tam przez miesiąc łapali w siatki przelotne ptaki. Próbnie łapali te ptaki w 60. roku, a w 61. zorganizowali to, co się nazywa teraz Akcją Bałtycką, czyli system takich obozów badawczych. W tym roku chyba było 6 na wybrzeżu Bałtyku. I ja wtedy zostałem zaangażowany, skończyłem maturę.
Wtedy to w 61.
W 61, tak.
Ja jeszcze się nie urodziłem.
No i tam spędziłem 2 tygodnie łapiąc ptaki. No od tego czasu, już w następnym roku powierzono mi kierowanie punktu w Nowej Pasłęce nad Zalowem Wiślanym. Ja już byłem doświadczony ornitolog po pierwszym roku studiów, tak. Uczyliśmy się sami od siebie właściwie.
No i teraz zadziwiające, że to trwa i trwa już 54 lata.
Fantastyczna seria danych.
Dla jednych jest to przygoda, bo fajnie jest pomieszkać pod namiotem, granicząca czasami z takim survivalem. Dla innych jest to, no, ptaki są takim narzędziem do pracy, dla naukowca, bardzo wdzięcznym zresztą. A jeżeli materiał jest bardzo, bardzo duży, 50-letni lub starszy, to jest czym porównywać po prostu.
Program zrealizowano przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.